niebo. Wydanie codzienne.
23 kwietnia 2024 roku, Czarne Niebo, wydanie codzienne, odcinek drugi. Wita się Paweł Bobołowicz. Dzisiejszy odcinek razem ze mną będą współprowadzić Ola Siemaszko, Wilno. Dzień dobry, Olu. Ola jeszcze nie miała włączonego mikrofonu, ale za chwilę do nas na pewno powróci.
No tak, dzień dobry.
Dzień dobry. Artur Żak, Lwów. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Piotr Mateusz Bobołowicz z Lublina, nadal z Lublina. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry.
Zachęcamy Państwa do wsparcia Czarnego Nieba na patronite.pl. Ukośnik Czarne Niebo, tam możecie wpłacić sumę równą wypiciu kawy, żeby nasze Czarne Niebo mogło funkcjonować. Są różne poziomy, ale od kawy można zacząć, do czego bardzo serdecznie Państwa zapraszam. 790. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Dziś po godzinie 19 czasu warszawskiego Senat Stanów Zjednoczonych zagłosuje nad pakietem pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 61 miliardów dolarów. Po głosowaniu oczekuje się, że prezydent Joe Biden podpisze dokument do końca tego tygodnia. Tę sprawę dosyć szczegółowo omawialiśmy we wczorajszym wydaniu Czarnego Nieba. Odsyłam Państwa na kanał YouTube Czarne Niebo. Tam możecie Państwo ten odcinek prześledzić i zobaczyć komentarze, zobaczyć opinie, ale my do tej informacji mamy też dodatkowe informacje, właściwie ma je Artur Żak. Arturze.
W rzeczy samej jednocześnie prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał także z Bidenem o dostarczeniu rakiet ATACMS, czyli te słynne ATACMS-y. W tej pomocy właśnie też jest taka sugestia niejako do prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby przekazać tego typu środki rażenia powietrznego. I tutaj, jak widzimy, powołując się na rozmowę pomiędzy dwoma prezydentami, dostarczenie tego typu pocisku zostało zatwierdzone. Z mojej strony to jest też ciekawy aspekt, a to dlatego, że słynne pociski rakietowe Taurus, które są pociskami manewrującymi z potężną głowicą tandemową, mogą być dostarczone według słów Scholza wtedy, kiedy Stany Zjednoczone przekażą właśnie słynne ATACMS-y. Rosjanie najbardziej tak naprawdę w swoich mediach, zarówno tych oficjalnych, jak i nie, zaznaczają, że dostarczenie Ukrainie tego typu środków rażenia jest dużym niebezpieczeństwem, przede wszystkim dla mostu krymskiego. Niemniej jednak jest kolejna dodatkowa pozytywna informacja. Tutaj się powołuje na doniesienie CNN. CNN podało, że większość broni z tego nowego pakietu pomocy, amerykańskiego pakietu, znajduje się już w magazynach w Niemczech, a także w Polsce. Zagwarantowano także urzędnicy, nienazwani, anonimowi urzędnicy Stanów Zjednoczonych, powiedzieli, że w pierwszej kolejności będą dostarczane pociski artyleryjskie i oczywiście będą się starali jak najszybciej dostarczyć ten rodzaj uzbrojenia w miejsca, w których ta broń powinna się znaleźć. Dodatkowa informacja to jest ta, że wczoraj pokazywaliśmy wieżę telewizyjną w Charkowie. Może teraz realizatorzy tę wieżę będą mogli pokazać. Wieżę, w którą Rosjanie uderzyli pociskiem rakietowym. Wieża telewizyjna w Charkowie była atakowana od pierwszego dnia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Wczoraj złamała się w pół. Częściowo to utrudnia nadawanie telewizji cyfrowej, ale jak określili to urzędnicy charkowscy, nie jest to tragiczne. Rosjanie, rosyjskie media na początku bardzo się ucieszyli z uszkodzenia tej wieży, mniej więcej mówiąc o tym, że nie będzie już telewizji ukraińskiej na terenie Charkowa i obwodu charkowskiego, ale także nie będzie ona zatruwała umysły Rosjan, bo ta telewizja siłą rzeczy rzeczy na stronę rosyjską także sięgała. Później jak doszli do wniosku, że atakowanie infrastruktury telewizyjnej jest przestępstwem wojennym, rodzajem zbrodni wojennej, to od razu się wycofali i zaczęli informować o tym, że na tej wieży były ulokowane liczne urządzenia, które miały śledzić i pomagać obronie powietrznej Ukrainy na tym terenie, a także głęboko w teren Federacji Rosyjskiej, także prowadzić rozpoznanie. Władze Charkowa poinformowały o tym, że dana wieża będzie odnowiona, będzie odbudowana, lecz dopiero po zakończeniu działań wojennych. Pawle?
Dzisiaj z Lechem Rusteckim mieliśmy okazję rozmawiać z mieszkanką Charkowa, która przebywa od 2022 roku, przebywa w Polsce, ale jej rodzina przebywa wciąż w Charkowie, w budynkach, które są ostrzeliwane, i też mówiła ze łzami w oczach o tej sytuacji, która panuje w jej rodzinnym mieście. Przypomnę, że opowiadaliśmy o tym, że mer Charkowa ostrzega, że Rosja po prostu chce zamienić Charków w Aleppo. Być może, Arturze, nie dosłyszałem, bo przez chwilę korespondowałem z naszym zespołem, ale nie jestem pewien, czy powiedziałeś, wydaje mi się, że chyba nie powiedziałeś, nie przekazałeś tej informacji, która dotarła dosłownie przed samym programem, a wiąże się przecież z kwestiami pomocowymi i wsparciem dla Ukrainy i też wiąże się bardzo z naszym krajem, bo tutaj ma powstać centrum szkoleniowe. Więcej faktów, Artur?
Dokładnie tak, Pawle, nie usłyszałeś rzeczy samej. Nie powiedziałem o centrum szkoleniowym. Wiceminister obrony Stanisław Hajder poinformował o tym, że w takie centrum szkoleniowo-edukacyjne, analityczne powstanie w Bydgoszczy. Zostały już ustalone szczegóły tego powstania, między innymi także aspekty finansowe i organizacyjne. To centrum szkoleniowe będzie się zajmowało, jak sama nazwa wskazuje, edukacją, szkoleniem, ale także analityką konfliktów. To będzie stricte centrum szkoleniowe Ukraina-NATO. Więc no tak, pamiętajmy o tym, że programy szkoleniowe Armii Ukraińskiej, także przez Wojsko Polskie, trwają od 2016 roku. Wtedy to było w ramach inicjatywy GMTGU, a teraz to centrum szkoleniowe będzie miało taki akronim jak JATEC, czyli GATEC. Tak będzie się nazywało to centrum szkoleniowe. A Stanisław Hajder powiedział: wyniki spotkania w Polsce to kolejny krok na drodze do utworzenia centrum jako instytucji skoncentrowanej na wzmacnianiu współpracy Ukrainy z sojuszem. Tak powiedział Stanisław Hajder, wiceminister obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Pawle?
Arturze, sądzisz, że to oznacza, że coś się zmieni, jeśli chodzi o szkolenia wojsk ukraińskich na Ukrainie? Czy to jest po prostu kolejna inicjatywa, która ma służyć w wspólnym działaniom i połączenia czy włączenia żołnierzy ukraińskich w przyszłości struktury NATO, a teraz lepszego przygotowania do funkcjonowania na froncie? No mówiąc wprost, ja myślę, że to miejsce, o którym ty wiesz i wszyscy wiemy, ale którego może lepiej głośno nie mówić, też dalej będzie funkcjonować.
Myślę, że tak, to jest tylko kolejna cegiełka, kolejny element. To zarówno ma aspekt w kwestii szkolenia ukraińskich żołnierzy, bo dobrze wiemy, że te szkolenia odbywają się po całej Europie, jak nie świecie, na dany moment. One są koordynowane oczywiście wspólnymi sztabami, ale powstanie takiego głównego centrum to nie tylko wypracowanie odpowiedniej metodologii szkolenia dla wszystkich żołnierzy ukraińskich, to także właśnie implikowanie armii ukraińskiej do struktur NATO w ramach tego sojuszu Ukraina-NATO, czy też tej platformy Ukraina-NATO.
Nie wiem, czy mamy złe połączenie z Arturem, czy to moje połączenie jest złe. Teraz poproszę o podpowiedź ze strony realizatorów, kogo nie słychać, ale to wygląda na to, że to mnie nie słychać, więc Arturze, musisz ty do państwa mówić.
To ciebie jak najbardziej przez chwilę, Pawle, nie było słychać. Ja tylko jeszcze raz powtórzę, że tak, powstanie tego typu centrum i powstanie tego centrum w Polsce ma jak największy sens. Jeżeli chodzi o bazę szkoleniową polską, między innymi także Bydgoszczy, czy też pobliskiego Torunia, to na przykład Toruń jest znany od dawna jako centrum szkoleniowe, między innymi strzelców wyborowych, marksmenów, snajperów, i tego typu żołnierzy, więc jak najbardziej to jest bardzo pozytywny aspekt, jeżeli chodzi o szkolenie armii ukraińskiej, ale także wzmocnienie generalnie obronności Europy, bo chciałem powiedzieć Unii Europejskiej, ale w tym przypadku chodzi o całą Europę, nie tylko członków Unii Europejskiej. Więc jak najbardziej jestem na tak i na plus dla takiej wiadomości, takiej informacji. I cieszę się, że to centrum jest w Polsce, bo to jest logiczny rozwój wydarzeń.
Ja też się cieszę. Przez chwilę miałem problemy z połączeniem internetowym, a tak to bywa nawet w centrum w Warszawie. Ale to skorzystam z tej okazji i zaproszę Państwa na serwis patronite.pl/czarne-niebo. Tam możecie Państwo wesprzeć nasz zespół. Konrad Ziembicki dzisiaj zdziwił się w komentarzach na YouTubie, że jest nas tak wiele ci z Państwa, którzy nas oglądają na YouTubie, widzą w tym momencie zdjęcie części zespołu naszego redakcyjnego. Panie Konradzie, to nie są wszyscy, jest jeszcze nasz zespół o wiele większy, jeszcze mamy całą grupę dziennikarzy z Białorusi, którzy zostali pozbawieni środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a o których my na pewno nie zapomnimy, a o sprawie pozbawienia ich środków z MSZ-u na pewno jeszcze będziemy mówić, ale Państwo możecie nas wspomóc w naszym działaniu patronite.pl/czarne-niebo. Co jeszcze dzisiaj w programie Czarne Niebo? Dzisiaj będziemy rozmawiać z Islamem Belokijewem, antyputinowskim czeczeńskim działaczem i blogerem, o Rishim Sunaku w Polsce i pomocy dla Ukrainy, o tym opowie Piotr Mateusz Bobołowicz, ćwiczenia wojskowe na Litwie, Ola Siemaszko, która przez kilka ostatnich dni mówi nam o tym, jak te ćwiczenia też wpływają na codzienne życie, skąd się bierze godzina policyjna w Wilnie. O mobilizacji ministrze rolnictwa Ukrainy i reakcji Miedwiediewa na pomoc dla Ukrainy. O tym wszystkim jeszcze porozmawiamy w późniejszej części z Arturem Żakiem. A teraz już łączymy się z naszym gościem. Przypomnę, że naszym gościem jest Islam Belokijew, antyputinowski czeczeński działacz i bloger. Państwo już Islama widzicie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobry wieczór, Pawle.
I teraz też słyszycie, nasi słuchacze na antenie Radia Wnet. Oczywiście wszystkich zapraszamy na kanał Czarne Niebo, gdzie możecie Państwo obserwować też nasze materiały multimedialne, zobaczyć też naszych gości i oczywiście możecie też zadawać nam pytania na czacie kanału, na które będziemy starali się odpowiedzieć. Tak jak wspomniałem, Islam Belokijew jest działaczem antyputinowskim, blogerem, opowiada o tym, co dzieje się nie tylko w Czeczenii, ale co dzieje się też na wschodzie, co dzieje się w Rosji, ale my zaczniemy od tematu czeczeńskiego. Wczoraj w media na wschodzie kipiały pogłoskami o chorobie Kadyrowa, być może też nawet o tym, że to jest taka choroba, która spowoduje, że Kadyrow będzie wyłączony z życia publicznego, ale Kadyrow temu zaczął zaprzeczać, pojawiły się filmiki z jego udziałem, zdjęciem. Jak to faktycznie wygląda? Czy przywódca putinowskiej Czeczenii jest, choruje, czy normalnie funkcjonuje?
Oczywiście widać to nawet z jego twarzy, że nie wszystko z nim jest w porządku, że rzeczywiście jest chory. O jego chorobie już dawno jest wiadomo, o tym pisaliśmy my wszyscy, każdy z nas, no nas jest kilkoro, że tak powiem, działaczy niepodległości, którzy najbardziej są znani w Czeczenii, na Północnym Kaukazie. I każdy z nas miał jakąś informację. I wszyscy dostawaliśmy poufne informacje, że Kadyrow rzeczywiście jest chory, że zmaga się ze śmiertelną chorobą, że leczy się w osobistym szpitalu Władimira Putina, центральный шпиталь клиничный в Москве. И разные са погвоски, что ма проблем с пуцами, с нерками, что ма рака, чуски там и так далее, и так далее. Але тоже есть хоры, там нема жадной вонтливости, и же умера по воле.
Jeżeli tak jest faktycznie, to powstaje pytanie, kto Kadyrowa może zastąpić w Czeczenii? Co to może oznaczać też taka zmiana? Kadyrow jest bez wątpienia bliskim sojusznikiem Putina. Czy zmiana na tym stanowisku ewentualna mogłaby coś w tej sprawie zmienić dla całego kraju, ale też dla całego regionu?
A ważne jest podkreślić, że Kadyrow nie jest sojusznikiem Putina. To jest jego pracownik, to jest jego pionek. Putin wziął go, postawił i Kadyrow nie ma żadnych wolnych decyzji. Wszystko, co on robi i mówi z rozkazu Putina, a obok niego siedzą kilka ruskich kuratorów, którzy mu to każą. Ale Kadyrow oczywiście jest trochę nienormalny, że tak powiem. Absolutnie teraz nie próbuję go nawet obrazić. On jest tępy jak but, jak to się mówi, i czasem robi takie frywolne zachowania, z czego względu Putin potem musi się tłumaczyć. Po jego śmierci jest trzy kandydatury najbardziej. To jest Abdi Alaudinow, jeden generał taki rosyjski, a drugi to jest Adam Dilimchanow, krewny Ramzana Kadyrowa, który się zajmuje kryminałem w Rosji, i trzeci to jest Magomed Daudow. Wszyscy dlaczegoś tam mówią, że być może to Abdi Alaudinow będzie tym następnym, że on jest, że Putin go upodobał sobie, że wyznaczył, zrobił go generałem i tak dalej. Ale my Czeczeni większością głosu uważamy, że jednak będzie Magomed Daudow. Abdi Alaudinow będzie robił sobie wojskową karierę, ale będzie to Magomed Daudow, który kieruje wszystkim w Czeczenii i tak naprawdę jest drugim człowiekiem.
Wiemy o tym, że postawiono tak naprawdę klan Kadyrowa, Putin postawił, czy też Kreml postawił klan Kadyrowa jako tych, którzy niejako pilnują Czeczenię, czyli to, co się dzieje w Republice Iczkerii. Czy ewentualna śmierć Kadyrowa mogłaby spowodować jakieś wrzenie w samej Czeczenii? Czy po prostu przedpole Czeczenii zostało tak poczyszczone, tak wszyscy są zastraszeni, że nie ma możliwości na jakiekolwiek ruchy, nawet przy śmierci Kadyrowa?
Wiele osób na Zachodzie nie wiedzą, czym jest tak naprawdę Czeczenia. Czeczenia wchodzi w skład Rosji, Federacji Rosyjskiej. To tak samo jak jeden ze Stanów w USA, w jakiś tam Stanów, nie wiem, Texas czy tam jakiś inny, to jest skład jednego państwa. I po prostu jeden z senatorów, gubernatorów jest pionkiem Kremla. Nie ma różnicy, więc tu Rosja ma pełną kontrolę nad Czeczenią. W Czeczenii w tej chwili stacjonuje około 100 tysięcy rosyjskiego wojska na stałe. 100 tysięcy. Żebyście Państwo widzieli, Czeczenia to jest około 17 tysięcy kwadratowych kilometrów. Na przykład w porównaniu do Ukrainy, która jest 600 z czymś tysięcy kwadratowych kilometrów. Rozumiecie, jaka jest mała Czeczenia? Najwzdłuż jest około 150 kilometrów. Najdłuższy taki odcinek w Czeczenii. 150 kilometrów. To jest bardzo mały terytorium i tam teraz stacjonują rosyjskie wojska w ilości 100 tysięcy. Dlatego śmierć Kadyrowa nic się nie zmieni ze względu na to, że oni wszystko kontrolują. Po prostu wezmą innego i postawią zamiast tego. Może jednak dojść do tego, że nowe osoby, które doszły do władzy, będą mordować krewnych Kadyrowa. Bo Kadyrow wszystkim podpadł, w tym swojemu okrążeniu, których torturował, poniżał, bił, w ogóle nie pozwalał im normalnie się rozwijać. Cały czas w filmikach, na różnych konferencjach on ich poniżał, mówi, że ty jesteś nikim, wy wszyscy słuchacie mnie i tak dalej. Dlatego będą się mścić. Ale naród czeczeński w tej chwili jest w słabej pozycji, bo nie mamy poparcia politycznego ze świata, w tym zachodniego, w tym Polski niestety, a nie uznają nas za kraj niepodległy, nie mamy poparcia informacyjnego w tym, no i oczywiście zbrojeniowego i finansowego, tak jak dzisiaj to ma Ukraina.
Wiemy o tym, że Kadyrow i klan Kadyrowa jest słono opłacany przez Kreml i to od początku niejako ustanowienia w tej roli. Ogromne pieniądze idą z federalnego budżetu na utrzymanie tego klanu. Tak jak pan też powiedział, jeżeli się nie mylę, pan mnie pewnie poprawi, tam jest też uniwersytet specnazu, tak, ulokowany na terenie Republiki, tak, też jako taki odstraszacz. Ale proszę powiedzieć, te pieniądze płyną szeroką rzeką, ale trafiają do Kadyrowa i do najbliższych ludzi. Czy te potoki finansowe mogą w przypadku śmierci Kadyrowa zmienić? Czy Kreml może wybrać kogoś innego, na przykład inny klan?
W ogóle pojęcie klan to też jest nieprawidłowe. Na Zachodzie źle rozumieją w ogóle sytuację w Czeczenii. Głównie biorą to z opozycyjnych rosyjskich mediów, takich jak Nawalny i tak dalej. Jego no, teraz już nie żyje. Od nich brali tą informację. Oni też przekazywali bardzo błędne, wiele błędnych rzeczy. Nie ma czegoś takiego jak klan Kadyrowa. Jest jego najbliższa rodzina, jest jego najbliższe okrążenie, wiele osób nie są nawet jego krewnymi. To jest taka banda, taka mafia postawiona przez Kreml i których kurują FSB, czyli Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji. I jeśli chodzi o te pieniądze, które z budżetu pan powiedział Rosji, tak naprawdę to nie jest z budżetu, bo większość tych pieniędzy z Czeczenii idzie w postaci ropy naftowej, tam ich innych różnych rzeczy, idzie do budżetu Rosji, do Moskwy. Z tych pieniędzy w małym procentu zwracają nam w formie dotacji, tak zwanego właśnie tej dopomogi tym regionowi. I z tych pieniędzy to jest około 300 miliardów, sam Kadyrow to nazywa, rubli, 300 miliardów rubli. Z tych pieniędzy Kadyrow utrzymuje siebie, swoją rodzinę, bliskich, krewnych, tam wojsko i tak dalej. A naród nic w prawie nie dostaje. Dlatego jeśli Kadyrow zginie, zamiast niego będzie inny i to on będzie kierował tymi pieniędzmi.
Wiemy, jak bohatersko Czeczeni walczą po stronie ukraińskiej, między innymi w batalionie Szejka Mansura i jeszcze w kilku innych pododdziałach. I to są Czeczeni, którzy walczą od 2014 roku z Rosjanami, między innymi na Donbasie. Wiemy, w internecie zjawiało się też dużo filmików z udziału wojsk kadyrowskich, takich nazwę. Jak pan ocenia właśnie udział kadyrowców w wojnie? Czy to faktycznie są taki TikTok wojska, czy faktycznie ich udział jest większy niż my oceniamy?
Ogólnie jest trzy poziomy kadyrowców. Jest elita, tak zwana elita, to Ramzan Kadyrow, jego okrążenie. Oni nie uczestniczą w wojnie w ogóle. Mogą tam pojechać, zrobić sobie zdjęcie, przyjechać. Druga, trochę niższa elita, to są różne dowódcy różnych oddziałów, którzy też jadą na Ukrainę, gdzieś tam siedzą, ale nie uczestniczą w wojnie, siedzą gdzieś tam w kawiarniach i tak dalej, na 20, 30, 50 kilometrów od linii frontu. Jest trzecia kategoria, trudno ich nazywać kadyrowcami, to są zwykli ludzie, których zmuszają, większość z nich jest zmuszana do wojska. A po prostu na przykład jak pan jedzie i przekroczył pan, nie zatrzymał się pan, kiedy jechał Kadyrow albo jego syn 15-letni, bo oni jeżdżą bez prawa jazdy i tak dalej. Pana biorą, zabierają pańskiego brata, ojca i tak dalej i stawią przed panem warunek. Albo idzie pan do więzienia, jeszcze będą pana torturować, jeszcze matkę pana będą torturować, ciocię, siostrę, córkę i tak dalej. Albo idzie, podpisuje pan kontrakt i jedzie pan do wojska. I niektórzy wybierają właśnie tę drogę i w ten sposób są rzucani jako mięso armatnie na linię frontu. Dlatego my dzielimy ich na trzy kategorie i ta trzecia jest najbardziej taka bezładna, ona nie ma własnej woli. W większości. Oczywiście tam są też niektórzy, którzy z własnej woli tam jadą dla pieniędzy, ale większość to są właśnie ludzie zmuszani. A jeśli chodzi o tą dobrą, pozytywną, jasną stronę, to w Ukrainie jest nie tylko Szejcha Mansura, batalion, jest Dżohara Dudajewa imienia, to są właśnie ochotnicze bataliony. Ale jest jeszcze batalion OBON, to jest rządu iczkiryjskiego, premiera Ahmeda Zakajewa. Oni stoją jakby oddzielnie i oni mają oficjalny kontrakt pomiędzy rządem Iczkerii, a Ministerstwem Obrony Ukrainy i oni są tam jako sojusznicy, że tak powiem, oficjalnie.
Islamie, mówiąc o batalionie Szejka Mansura, wspomniał go i Artur, wspomniałeś ty, to też może powiedzmy państwu, że byłeś rzecznikiem prasowym tego batalionu, a jak państwo odwiedzicie kanał YouTube'owy Islama Belokijewa, to zobaczycie też wiele materiałów bezpośrednio z Ukrainy. Serdecznie polecam. Ciekawy kanał, może wzbudzać wiele, wiele nawet kontrowersji, ale myślę, że tym bardziej warto
tylko,
zobaczyć.
Tylko, że jest w języku rosyjskim.
No, myślę, że wielu naszych słuchaczy, którzy zajmują się tematyką wschodnią, da sobie z tym radę. Ale Islamie, mówiąc też o tych batalionach, wspominałeś o kilku batalionach, wspomniałeś też o pewnych różnicach i wiemy też, że różnice w ogóle dotyczą środowiska emigracyjnego w Iczkerii, że to środowisko polityczne jest podzielone, że to nie jest jedna myśl. Powiedziałeś o tym problemie nieuznawania przez świat, również przez Polskę i Iczkerii, tych problemach, które są na tym poziomie, no ale jak to właśnie wygląda z tej perspektywy? Ciężko jest przecież coś uznać, jeżeli to środowisko też nie prezentuje jednej myśli, jeżeli jest tak podzielone, z czego to się bierze?
Wie pan, bierze się to głównie z historii, z różnych poglądów i tak dalej, ale jeśli chodzi o świat, to świat nie uznaje Iczkerii od momentu powstania Iczkerii, mimo że ona powstała i świat uznał, że tak powiem, te metody, tę drogę, którą ona powstała, to świat uznał, ale nie uznał ją samo. I wtedy Czeczenia, Iczkeria była jednością jeszcze za czasów Dżohara Dudajewa. Nie było podziałów żadnych. I wtedy też świat nie uznał. Więc przyczyną nie jest właśnie to, że niektórzy są tam dzisiaj podzieleni. Poza tym te podziały nie są aż takie duże. Mamy w wygnaniu, mamy rząd w wygnaniu. Premierem jest Ahmed Zakajew. Ukraina z nim współpracuje. Świat ogólnie uznaje, że to jest oficjalny rząd Iczkerii, którą on nie uznaje. Czyli gdyby uznało Iczkerię, to uznałby ten rząd. Więc przyczyna nie kryje się w tym. Przyczyna kryje się w tym, że jeszcze przed wojną w Ukrainie, teraz w 2022 roku, świat liczył, że da się dogadać z Rosją. Świat nie chciał kłócić się z Rosją. Przecież jeszcze w latach 2010 i tak dalej, jak był PO, rząd w Polsce, to nawet wtedy głównie męże stanów Polski mówili, że nie chcą, uznając Iczkerii i tak dalej, kłócić się z Rosją. O to chodziło. Po prostu nie chcieli się z nią kłócić. Ale dzisiaj widać, że z Rosją nie da się żyć. Świat zrozumiał, że wszystko, co mówili Czeczeni, tak naprawdę było prawdą. Putin urósł, ja wiele razy to powtarzałem, bo powtarzam, na krwi czeczeńskiego narodu. Świat pozwolił Putinowi zdobyć autorytet na wymordowaniu Czeczeńców, których zginęło około 300 tysięcy z 1 milionu, czyli prawie 1/3 Czeczenów została zniszczona. I świat na to pozwolił. I dzisiaj ten monstr już grozi całemu światu. I teraz ja myślę, że już czas o tym pomyśleć, żeby uznać Iczkerię, bo nie ma innych sojuszników na terenie Rosji, z którymi można byłoby współpracować oprócz nas.
Islam Belokijew, bloger antyputinowski, czeczeński działacz, jest naszym i Państwa gościem. Islamie, ale to brzmi trochę tak bardzo, może nawet nie trochę, ale bardzo czarno. Potężne siły rosyjskie w Czeczenii, niezauważanie Czeczenii z tej perspektywy międzynarodowej, to jaka jest droga do niepodległości Czeczenii? Jak Iczkeria może stać się Iczkerią?
W 1997 roku prezydent Aslan Maschadow, który zginął w walce, zresztą wszyscy nasi prezydenci zginęli w walce. Ani jeden nie został żywy. Wszyscy zginęli. I prezydent Aslan Maschadow podpisał z prezydentem ówczesnym Rosji Borisem Jelcynem dokument, porozumienie pomiędzy Iczkerią a Rosją. Czyli mamy podstawy jurydyczne, w których Rosja uznaje Iczkerię jako państwo, z którym będzie współdziałać na podstawie międzynarodowych układów. To jest bardzo ważne. Czyli na podstawie międzynarodowego prawa. Rosja uznała nas prawnie, uznała nas de facto i de jure. I dlatego mamy podstawę prawną, do której możemy przyjść, wrócić. I Polska między innymi mogłaby pokazać, ale słuchajcie, w 1990 roku jest takie porozumienie, uznajemy to porozumienie i już sprawa jest zamknięta. Po prostu czy się zdecydują, czy nie. Czy jeszcze liczą na to, że z Putinem można się dogadać, czy już jednak wiedzą, że ten człowiek jest w ogóle nienormalny.
Islamie, znasz też bezpośrednio sytuację na froncie ukraińskim. Jak oceniasz tam sytuację, jak oceniasz walkę nie tylko samych batalionów czeczeńskich, ale walkę ukraińską? W jakim momencie tej wojny jesteśmy? No i oczywiście, co ta wojna może przynieść też dla Iczkerii?
Jak ja tam byłem, spędziłem tam około 8 miesięcy. Byłem w Bachmucie, byłem w Charkowskim obwodzie. Zahaczyłem o niektóre takie fajne, że tak powiem, z punktu widzenia żołnierki, takie ostre terytoria. Byłem w Awdyjewce i tak dalej. I wtedy, jak ja jeszcze byłem, ostatnio w 2023, czyli w zeszłym roku, sytuacja była jeszcze dobra. Czyli moim zdaniem Ukraińcy jeszcze się trzymali. Teraz Ukraińcom brakuje strasznie broni. Rosja już nabiera obroty. Ona utworzyła wiele fabryk do produkcji broni. Wszystko w tym, jeśli chodzi o produkcję broni, to ona wstała na te wojenne tory. Ona już potrafiła stanąć na te wojenne tory. Ja uważam, bez pomocy Zachodu Ukraina powoli zacznie niestety przegrywać. To jest moja nie tylko osobista opinia, ale też naszych, że tak powiem, dowódców, naszych osób, którzy tam są. Ale Rosjanie też przecież nie są, że tak powiem, wszystko mogący. Oni też się męczą. Tam też tracą nadzieję, bo zbyt długo trwa ta wojna. I dlatego jeśli Zachód pokaże Rosji, że on nie będzie tylko siedział tam u siebie, pomagając, że tak powiem, przez ogrodzenie, ale też chociażby wejdzie na to terytorium, nie będzie wojował, nie będzie uczestniczył w walkach, ale na przykład postawi część wojsk NATO, chociażby w, nie wiem, Odessie, to wtedy Putin będzie już 10 razy myślał nad tym, czy iść do przodu, czy jednak nie. Bo jeśli Ukraina przegra, a Zachód nie będzie miał łatwo. Putin pójdzie dalej.
Świat nie pomógł Republice Iczkerii, ścisnął rosyjską zakrwawioną prawicę wtedy w latach 90., w latach 2000. Czeczeni walczą po stronie ukraińskiej i to jest normalne, bo warto walczyć z wrogiem swoim na każdym terenie, ale Ukraińcy także walczyli w Czeczenii w latach 90. Czy teraz ci Czeczeni, którzy są na froncie od 2014 roku, nie spłacają w jakim stopniu dług tym Ukraińcom, którzy poszli na walkę w latach 90.
Niewątpliwie, absolutnie w to nie wątpimy. Uważamy, że to, co robili Ukraińcy, to było godne podziwu i my jesteśmy im wdzięczni. Każdym, kto przyjeżdżał do nas i walczył przeciwko Rosji, pomagał nie tylko zbrojeniowo, ale informacyjnie pomagał. Polska przecież też wtedy informacyjnie pomagała, mimo że nie uznawała Iczkerii jako niepodległe państwo, ale informacyjnie pomagała. Wiele polityków polskich pomagało, nawet o ile się nie mylę, Aslan Maschadow nawet chyba przyjeżdżał do Polski, o ile się nie mylę. Więc jesteśmy wdzięczni. Nawet jeśli nie brać to pod uwagę, jesteśmy wdzięczni Europie oraz Zachodowi za to, że przyjęli naszych uchodźców. To jest przecież też jakaś tam pomoc i ona dla nas jest bardzo ogromna, bo my możemy dzisiaj mówić o niepodległości, znajdując się w bezpiecznym miejscu w Europie, bo tak by nas już dawno zamordowano i siedzieliśmy albo w więzieniach, albo już gdzieś, że tak powiem, pod ziemią. Dlatego jesteśmy wdzięczni i Polsce, i Zachodowi, i tak dalej. Tylko my mówimy, że tego nie wystarczy. Nie dla nas trzeba uznawać Czeczenię. Dla siebie Zachód musi uznać, bo uznają Czeczenię, uznając Iczkerię, wybudując stosunki dyplomatyczne z rządem Achmeda Zakajewa, wzmocniają siebie i będą mieli mocnego sojusznika na północnym Kaukazie, który dostając pomoc dyplomatyczną, informacyjną i tak dalej, będzie mógł wszcząć jakieś tam walki, wszcząć walkę o niepodległość, bo raz już wygraliśmy przecież Rosję w 90-tych latach, nie mając nic, dokładnie mając, można, że tak powiem, procy, wygraliśmy pierwszą wojnę w 94, 96 rok. Dlatego mamy szansę, żeby ją znowu wygrać. Potrzebujemy tylko pomocy.
Przedstawiłem się jako czeczeńskiego działacza, ale przecież jesteś obywatelem Rzeczypospolitej, czujesz się obywatelem Polski i słyszysz też te opinie, które w Polsce tutaj padają. Powiedz mi, czy z twojej perspektywy, też tej perspektywy doświadczeń narodu czeczeńskiego, czy my w Polsce mamy prawo czuć zmęczeni się wojną? Czy my mamy prawo zapomnieć o tym, że Ukrainie trzeba pomagać?
A po pierwsze, nie jestem obywatelem Polski jeszcze.
A to się, o tym myślę. A to się pomyliłem tutaj. Ale tak. Na pewno długo mieszkasz w Polsce.
Tak. 20 lat już mieszkam. W tym kwietniu skończyło 20 lat. Jeśli chodzi o Polaków, moim zdaniem Polacy nie tylko nie powinni, może to ostro zabrzmi, ale nie mają prawa męczyć się właśnie wojną w Ukrainie. Bo to, co się dzieje dzisiaj w Ukrainie, jutro, broń Boże, przyjdzie do Polski. My wiemy to, my przeszliśmy przez to. Jeśli Rosja pójdzie dalej, bo oni otwarcie mówią, że ziemie Kazachstanu należą do nich, że ziemie tam, części Polski należą do nich. Oni uważają, że skoro kiedyś przyszli, i kiedyś tu trzymali, że tak powiem, w garści te lub inne terytoria, to nawet jeśli oni stamtąd poszli, to już są to ich terytoria. A my wiemy, że Polska była i pod zaborami, wiemy jeszcze podczas PRL-u, że władza u Związku Radzieckiego była bardzo mocna w Polsce i tak dalej. Oni uważają, że jeśli nie pokonają między innymi Polaków, Litwinów, Łotwę i Estonię, to oni będą zawsze czuć się zagrożeni. Oni muszą ich pokonać według ich przekonania. To jest ich obowiązek, święty obowiązek. I oni nie zaprzestaną. Dlatego Polacy muszą zrobić wszystko, żeby Ukraina wygrała.
Użytkowniczka, nasz widz Nina Kornikowa napisała: wielki szacun dla czeczeńskich wojowników, to na twoje ręce przekazane są te słowa. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Islam Belokijew, bloger antyputinowski, czeczeński działacz, były rzecznik batalionu Szejka Mansura, był państwa i naszym gościem. Serdecznie ci dziękujemy.
Dziękuję.
Proszę Państwa, specjalne, czy właściwie codzienne wydanie Czarnego Nieba, już chciałem powiedzieć specjalne, bo mamy dużo też tych specjalnych wydań, ale codzienne wydanie Czarnego Nieba i przypomnę, że możecie Państwo wspierać naszą działalność, działalność naszej redakcji wschodniej patronite.pl/czarne-niebo. Tam właściwie wypijając czy stawiając nam kawę wspieracie naszą działalność, działalność naszej redakcji. A teraz zgodnie z zapowiedzią przechodzimy do wizyty Rishi Sunaka w Polsce. Na ten temat informacje zebrał Piotr Mateusz Bobołowicz.
Rzeczywiście dzisiaj Rishi Sunak jest w Warszawie. Jest w Warszawie razem z Jensem Stoltenbergiem, czyli sekretarzem generalnym NATO. W tym momencie trwa spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. Nie wiem, czy nie zaczęła się już konferencja dotycząca tego spotkania. Natomiast jeszcze przed przylotem, czy właściwie podczas podróży, powiedział premier Wielkiej Brytanii reporterom, że spóźnił się nieco na samolot, bo rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na temat nowej obrony przeciwpowietrznej, a także zwiększenia wydatków na pomoc militarną dla Ukrainy, na pomoc Wielkiej Brytanii o 500 milionów funtów. To też ogłosił podczas konferencji prasowej, podczas swojego wystąpienia w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej imienia generała Tadeusza Kościuszki w Warszawie. Tam został też przyjęty przez premiera. Spotkał się tam z brytyjskimi żołnierzami, którzy tam stacjonują. Swoją drogą tych żołnierzy ma być więcej, bo eskadra Typhoon Royal Air Force ma być w Polsce, ma stacjonować w Polsce w przyszłym roku, w nadchodzącym roku. Ma pomagać w pilnowaniu naszej przestrzeni powietrznej. Ta wizyta do Polski to właśnie oświadczenia, wielkie oświadczenia na temat brytyjskiej pomocy. Te 500 milionów funtów, które ma być dzisiaj ogłoszone, ale to też wzrost zwiększenia wydatków na zbrojenia w samej Wielkiej Brytanii, bo Wielka Brytania zwiększy swoje zaangażowanie do 2,5% PKB w ciągu najbliższych 6 lat. 2% to jest ten limit wymagany przez NATO, 2,5%. Rishi Sunak wyraził dzisiaj nadzieję, że taki poziom osiągną wszystkie państwa NATO. Oznacza to, że dodatkowe 75 miliardów funtów ma być przeznaczone na zbrojenia w ciągu tych 6 lat. Mają one nie spowodować wzrostu zadłużenia, mają one nie być z pożyczek. Jeszcze warto zaznaczyć, co będzie, bo oprócz tych 500 milionów, które dzisiaj mają zostać ogłoszone, które w sumie przyłożą się już na 3 miliardy funtów pomocy brytyjskiej w tym roku dla Ukrainy, mają być wysłane także dodatkowe zasoby, 360 łodzi, 1600 pocisków, ponad 400 pojazdów, w tym pojazdy Husky, wozy opancerzone, wozy terenowe, a także 4 miliony sztuk amunicji. Tutaj odbyła się konferencja w tej bazie wojskowej. Tam konferencja wspólna Rishiego Sunaka i Jensa Stoltenberga. Wiele ważnych tez, wiele ważnych stwierdzeń. Rishi Sunak powiedział, że państwa autorytarne zacieśniają współpracę, destabilizują sytuację w wielu miejscach świata naraz, a także robią to coraz szybciej. Odniósł się tutaj też do brytyjskiej ochrony, między innymi brytyjskiej ochrony Izraela przed irańskim atakiem w ostatnich dniach. A dlaczego te państwa to robią? W celu zmiany porządku światowego. Nie jest to problem odległy, jest to problem jak najbardziej realny i tutaj Rishi Sunak, żeby tę tezę potwierdzić, przytoczył rosyjskie ataki na brytyjskiej ziemi za pomocą broni chemicznej, a także używanie migracji jako broni oraz coś, co Brytyjczycy bardzo odczuli, czyli skok cen energii w Wielkiej Brytanii. Wskazał także, że Rosja przekazuje Iranowi technologię w zamian za uzbrojenia, zacieśnia także współpracę z Koreą Północną i z Chinami. Jednocześnie zaznaczył, że nie możemy przeszacowywać zagrożenia, bo nie jesteśmy na granicy wojny, ani do niej nie dążymy. Artur Żak coś chciałby dopowiedzieć do tej broni, którą Wielka Brytania przekaże.
W rzeczy samej wymieniłeś sporo rodzajów, sporo nomenklatur broni, ale ja powiem od strony ukraińskich mediów. Oczywiście z całego pakietu militarnego ukraińskie media i komentatorzy się cieszą, ale przede wszystkim cieszą się z kolejnej partii rakiet, manewrujących pocisków rakietowych Storm Shadow, a jak obserwuję rosyjską stronę, to tak jak poprzednio mówiłem o Atakamsach, to te pociski Storm Shadow też budzą zgrozę wśród rosyjskich z kolei komentatorów. I oczywiście posypała się kolejna fala informacji od rosyjskich propagandzistów, że w związku z tym pakietem pomocy no, należy bombardować oczywiście Londyn i przy pomocy broni nuklearnej, zarówno powietrznych środków rażenia, jak i nawet po raz kolejny wymieniono tego słynnego Posejdona, czyli atomową, nie wiem jakby to nazwać, nawet torpedę, czy jakoś tak. Nikt o niej nic nie wie, ale Solowiow po raz kolejny straszył Anglików zatopieniem całej wyspy.
Piotrze? Wrócę jeszcze do tej konferencji prasowej. Tam taka teza, musimy wspierać Ukrainę długoterminowo, a także teza powtórzona zarówno przez Rysiego Sunaka, jak i Jensa Stoltenberga, że inwestycja w Ukrainę to inwestycja w nasze własne bezpieczeństwo. A Stoltenberg rozwinął tę tezę, że inwestycja w bezpieczeństwo Ukrainy zmniejsza koszt inwestycji w bezpieczeństwo państw NATO. A to, że w ogóle musimy nakłady na zbrojenia zwiększać, to jest koszt tego, że mamy agresywnego sąsiada. Tutaj śledziłem opinię mediów brytyjskich, wszystkie media brytyjskie odnotowały tę wizytę dużo szerzej niż media polskie. Media polskie trochę ten temat potraktowały, mam wrażenie, po macoszemu, natomiast najciekawsza chyba opinia, znalazłem ją w brytyjskim wydaniu Express. Express pisze, David Maddox, redaktor polityczny, pisze, że Rishi Sunak leci na szczyt do bezpieczeństwa do Polski, spotka się z premierem Donaldem Tuskiem, ale musi się też zastanowić, czy na pewno Tusk jest przyjacielem. I tutaj w tym artykule wklejony jest komentarz premiera Mateusza, byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który też zaznacza, że Donald Tusk nie realizuje interesów polskich, tylko interesy brukselskie i berlińskie. Uważam, że w takiej sytuacji, w sytuacji, kiedy rozmawiamy o bezpieczeństwie międzynarodowym, takie słowa byłego premiera podkopujące zaufanie do obecnego rządu Polski pokazują, że coś jednak w naszej myśli strategicznej jest nie tak, skoro były premier krytykuje obecnego wobec wizyty premiera sojusznika, to jest chyba jakiś tutaj problem wewnętrzny w Polsce. Pawle?
A ja właśnie chciałem powiedzieć, że to takie wydarzenie, że odbyło się w Polsce, że świadczy to też o tym, że mamy znaczenie i liczymy się w obszarze międzynarodowym, ale jak widać nie możemy poprzestać na wewnątrz krajowych sporach politycznych, tylko te spory musimy przenosić na politykę zagraniczną. Bardzo przykre. Piotr Mateusz Bobołowicz, bardzo serdecznie dziękuję. Przenosimy się do Wilna, bo Stoltenberg w Warszawie, a w Wilnie godzina policyjna, ćwiczenia chyba, mam nadzieję, dlaczego ta godzina policyjna, na którą już parę razy, Olu, narzekałaś, dotknęła Wilno.
Dzień dobry, witam naszych widzów. Jeszcze nie mamy tej godziny policyjnej, ona zapowiadana...
A już narzekałaś, a już narzekałaś.
Już narzekałam, tak. Ona zapowiedziana jest w nocy z 7 na 8 maja. Ale to z powodu ćwiczeń i w ogóle powiem, że na Litwie rozpoczął się sezon ćwiczeń wojskowych, który potrwa do czerwca. Od 21 kwietnia odbywają się wspólne polowe ćwiczenia taktyczne Litwy i Polski z elementem lotniczym Brave Griffin, w których bierze już udział sojusznicy ze Stanów Zjednoczonych i z Portugalii. To czytamy в официальном описи тех цвечений. Ведлук данных литовской армии в цвечениях при границе с Польском беже удял полторы тысячи жаунежи и праве 200 едносток спшента войскового. Войско бензит свишить, сценару ше оборонне, в тым в пшесмыку сувальским, згодне с двустронним планом Орша, тен план вспульне Литвы и Польски. Маневры заміжаем огляндаць прэзідэнці обу краюв Гітанас Науседа і Анджэй Дуда. Пшынанні Науседа юж заповядаў, такі заповядзю такі споткання, повезі уже Анджэй Дуда бэнді на Літве в тым тыгодню. Падчас своєї попшедній візіти на Літву на початку квітня президент Дуда запевнив на Науседа, що Польська в разі загруження прийде Літві на помоц. Для чего в Гуле появилось такие питания? Скоро на Литве падали ствердзения, что польская армия жекома не может этого сделать за взглядов правных. Дораца литовского президента Кестутис Будрис поведел, что дискуссия дотышонца ограничений в высланию польских жаунежи могла выникать из старых планов оборонных, приготованных на поземе народовым Литвы. И ведло к нему проводзона пред щитом НАТО в Вильне цвечения польско-литовская ораз обецне маневры. Маем на целю, як найчастейше перемещение се польских сил збройных через границы. Ведло книга польско-литовский план обороны пшесмыку Сувальского, приготованный был в року 2022, и приведуя же территорию Литвы, мели бы бронить również польские жаунежи. Два лета тому доводцы войска литовского ораз польского приготовали такий план, который называется план Оршанский, чили план Орша, и его тресть есть тайна, але дораца Науседы запевнил, же тен план то таки запевня тен план щоротки отзволивання по обу сторони границы в загарантуванні безпечництва ораз реакції на окресльоне загроження. Jednocześnie na Litwie odbywają się ćwiczenia wewnętrzne, największe od odzyskania niepodległości Litwy. Nazywają się te ćwiczenia Piorkuna Griausmas, co znaczy grom Pioruna. Bierze w nich udział Armia Litewska i wszystkie instytucje rządowe. Очікується, що в цвічениях візьме удіал понад 10 тисяч жовніжі, а це ж за границі бендом жовніжі. Войско огласило теж впровадження години поліційної, о чому, власне, мовились ми. Під час тих цвічень в двох найвіншіх містах Литви – в Вильне и в Ковне. Хотя ж доводство армии литовской описывает, что не изменит то звыклого життя мешканцев тех мест, поневаж доткнет только некоторые обшары, некоторые дельницы тех мест. Аби взять удел в маневрах, на Литве прибываем также заграничные жаунежи. Прибыли уж силы шибкого реагирования Станов Съединенных, около 600 жаунежи и 120 едносток спшента войскового. На Литве теж прибыли жаунежи немецкой бригады, бензи около 4,5 тысячи тих жаунежи. Заграничні жаунежи прибыли в рамках натовских цвічень, которые союз проводил уже от стичня, и то теж найбільше цвічення військова от часу зимней войны. Як уж інформувались ми, цвічення маем на целю симуляция реакции НАТО на атак такого врага, як принаймні Росія. От себе додам, що Литвинов уж прошено, щоб вони не панікували, що на дорогах краю бензі велю спшенту військового, а на небі, в небі бендом лятать самоліти військові. Як мішканка Литви повім, що то мами такі... То є така ситуація двояка. З однієї сторони розуміємо, що все то От тих свідчень залежить наше безпечення. З другой стороны, то риторика та мілітарна риторика військова, яка обіцяє єс на Литві, єс дуже денервуюча для мешканців Литви. І, наприклад, вже раз мовляв з колегами білоруськими на цей темат, які пережили початок війни в Києві, початок війни в Україні, і вони повідомляли, що зараз власне в Вільні є така сама атмосфера, яка була перед за два місяці перед атакою на Україну.
O czym z Wilna powiedziała Lasia Maszko, szefowa białoruskiej redakcji Radia UNET, które nie jest finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jutro Olę można usłyszeć po godzinie 9 na antenie Radia Wnet w białoruskim studiu Radia Wnet. Olu, bardzo serdecznie Ci dziękuję. To ostatnie słowa mówiące o tej atmosferze wojny, o tym odczuciu, które towarzyszyło też w Kijowie przed 24 lutego 2022 roku. No cóż, w Warszawie też można odczuć atmosferę wojny. Wystarczy pójść do jednego z centrów handlowych, gdzie jest punkt obsługi dokumentów państwowych Ukrainy, gdzie mieszkańcy Ukrainy, którzy wyemigrowali z tego kraju, chcą wyrobić nowe dokumenty. Od wczoraj gigantyczne kolejki pod tymi centrami. Arturze, co się takiego wydarzyło, że Ukraińcy za granicą masowo ruszyli po dokumenty?
Tak naprawdę przed jeszcze ustawą o nowelizacją ustawy o mobilizacji te kolejki zaczęły się tworzyć praktycznie wszędzie, w Polsce, ale wszędzie tam, gdzie przybywają Ukraińcy. Teraz media poinformowały, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wstrzymało nadawanie usług konsularnych mężczyznom, a tak naprawdę osobom, które podlegają pod mobilizację. Na razie są ustalane szczegóły i procedury ministerialne, jak będzie dalej wyglądała dana sytuacja, ale odniósł się do tego też minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba. Między innymi powiedział, że pobyt za granicą nie zwalnia obywateli z obowiązków wobec ojczyzny i na razie, tak jak powiedziałem, to będzie ustalane, w jaki sposób będą dalej nadawane usługi konsularne. Tak jak powiedziałeś, Pawle, tutaj poproszę kolegów może o pokazanie, jak wyglądają te kolejki akurat w Polsce, w tych centrach nadawania usług administracyjnych państwowych dokumentów ukraińskich. To jest właśnie takie jedno z miejsc, gdzie jak widzimy ustawiają się w dużej mierze mężczyźni po wyrobienie duplikatów, czy też nowych dokumentów, takich jak paszporty, prawo jazdy. Zobaczymy, jak będzie właśnie działała ta ustawa mobilizacyjna, czy tak naprawdę można obywatela pozbawić dostępu do usług konsularnych. Mi się wydaje, że prawo ukraińskie na to nie pozwala, ale zobaczymy, jaka będzie wykładnia ministerstwa. Pawle?
Ale z drugiej strony budzi się takie poczucie, że rzeczywiście coś w tym jest nie tak, jeżeli młodzi mężczyźni pełni sił wyjeżdżają z kraju w tym samym czasie, gdy inni bronią go w warunkach dramatycznych i strasznych. I takie odczucie rzeczywiście w jakimś stopniu na pewno jest zrozumiałe i ono towarzyszy też obserwującym te zjawiska Polakom. Arturze, bardzo dużo mówimy w tych dniach o pomocy amerykańskiej dla Ukrainy. Ty oczywiście musiałeś coś znaleźć na ten temat w rosyjskim internecie.
W rzeczy samej kolejna odezwa, kolejny komunikat pana Dmitrija Miedwiediewa, czyli wiceprzewodniczącego Rady Obrony i Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. I proszę posłuchać, co Dmitrij Miedwiediew powiedział o tej amerykańskiej pomocy.
Nikt nie wątpił, że amerykańscy ustawodawcy zatwierdzą pomoc dla bandy neonazistów. To było głosowanie radosnych szubrawców ze Stanów Zjednoczonych, a. za kontynuacją wojny domowej rozdzielonego narodu naszego wcześniej zjednoczonego kraju, b. za maksymalizacją liczby ofiar tej wojny. My oczywiście zwyciężymy, pomimo 61 miliardów krwawych dolarów, które w większości pójdą na karmienie ich nienasyconego kompleksu przemysłowo-wojskowego. Siła i prawda są po naszej stronie, ale biorąc pod uwagę zaistniałą rusofobiczną decyzję, nie mogę z całą szczerością nie życzyć Stanom Zjednoczonym jak najszybszego pogrążenia się w nową wojnę domową. Mam nadzieję, że będzie się ona znacząco różnić od wojny północy z południem w XIX wieku i będzie prowadzona z użyciem samolotów, czołgów, artylerii, wieloprowadnicowych wyrzutni artylerii rakietowej, wszelkiego rodzaju rakiet i innych rodzajów broni. I która w końcu doprowadzi do haniebnego rozpadu plugawego imperium zła XXI wieku Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Tego Amerykanom życzy wiceprzewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i od razu tych słuchaczy, którzy słyszeli, to był tekst. Tekst, który przeczytała sztuczna inteligencja, sztuczny lektor. Tekst, który został nałożony na filmik też Miedwiediewa, ale to jest jego tekst z jego kanału telegramowego, czyli on to napisał własnymi rękoma. Współczesna technologia tylko pozwoliła to odczytać. Pawle, nie słychać siebie?
Byłem dla niego językiem. Pamiętajmy, że to jego, że był prezydentem i był premierem ten człowiek. To warto o tym sobie czasami przypomnieć. I proszę Państwa, to już koniec Czarnego Nieba, wydania codziennego. Zapraszamy jutro o godzinie 18:00 i oczywiście zapraszamy Państwa, czy prosimy Państwa o wsparcie dla Czarnego Nieba na serwisie patronite.pl. No, jak to powiedział Lech Rustecki, po prostu kupcie nam kawę. Za to otrzymacie najlepsze, najciekawsze wiadomości. A teraz już mówimy do usłyszenia, do widzenia.
Czarne Niebo. Wydanie codzienne. Czarne Niebo. W ukraińskich siłach zbrojnych komenda oznaczająca zagrożenie z powietrza.
Nasze treści tworzymy dla Państwa, naszych widzów.
Opowieść o wojnie, o trudnych czasach niestety nie wzbudza entuzjazmu operatorów mediów społecznościowych.
Dbamy o naszą niezależność i dziennikarską rzetelność.
Państwa zaangażowanie pozwoli nam opisywać rzeczywistość taką, jaka jest. Bez stosowania autocenzury, bez eufemizmów.
Pozwoli nam na mówienie i pokazywanie prawdy bez poprawności politycznej.
Bez dostosowywania się do bieżącego kontekstu politycznego.
Dołącz do nas i wesprzyj nas. A gdzie? patronite.pl/czarne-niebo